będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przed nami audycja Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki. Witamy bardzo serdecznie.
Kłaniam się, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, ojca również. Cieszę się znowu po krótkiej przerwie, ale znowu razem. No, bardzo ciekawy moment, rozpoczęcie Wielkiego Postu. Mam nadzieję, że to dzisiejsze Słowo Boże rozważane wspólnie pomoże nam dobrze wejść w ten święty czas.
Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Także rzekł Bóg do Noego i do jego synów. Oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie, z wszelką istotą żywą, która jest z wami, z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał, a to jest znak przymierza, który ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia.
Przeczytanie wyjęte z Księgi Rodzaju zwraca naszą uwagę na dwie prawdy, które wyznajemy w każdym credo, jakie odmawiamy, czy to na liturgii, czy samodzielnie. Warto zwrócić na tę prawdę uwagę. Każdy różaniec, kiedy bierzemy do ręki, rozpoczynający się od credo, będzie nam te prawdy przypominał. To jest prawda o stworzeniu świata przez Boga, o tym, że Bóg jest stwórcą, co nie jest oczywistością dzisiaj. I ma prawo żądać u Stwórca dobrego świadectwa od każdego stworzenia. I z tego wynika właśnie druga prawda, prawda o sądzie Bożym. Bóg osądza każde stworzenie z tego, jak wykorzystuje swoje talenty, można powiedzieć, jak spełnia swoją rolę w tym organizmie, jaki Bóg stworzył. Bo mamy tutaj pokazany w tym tekście wielki taki symbiotyczny organizm. Jedno stworzenie współpracuje z drugim, a wszystkie są poddane człowiekowi, który też jest wezwany do współpracy. Ten rozdział, 9 rozdział Księgi Rodzaju jest nazywany często powtórnym przymierzem. Pierwsze zawarł Bóg z rodzicami, pierwszymi rodzicami, Adamem i Ewą. I wiemy, że to przymierze zostało naruszone. Zaraz na samym początku, kiedy człowiek niestety zaingerował, odmówił Bożemu rozkazowi, samemu Bogu posłuszeństwa, zerwał z zakazanego drzewa owoc. To był ten gest nieprzyjaźni, ten gest zuchwałości, możemy powiedzieć, naruszenia przymierza. A potem zło się tylko namnażało poprzez gesty i czyny Kaina wobec Abla i kolejne teksty, które ukazują nam później całkowitą degradację stworzenia, bo tekst, który dziś czytamy, jest poprzedzony obrazem całkowitego moralnego upadku świata. Z tego powodu Bóg wezwał Noego, aby stworzył arkę, zabrał odpowiednią ilość zwierząt, zarówno odpowiednią ilość tych zwierząt tak zwanych czystych i tych nieczystych, ale tak by nadal podtrzymywać, taki był zamysł Boży, życie na ziemi. Nam ta prawda o sądzie bardzo trudno dzisiaj przychodzi i bardzo trudno ją przepowiadać kapłanom. Ona bardzo mocno gorszy ingeruje często w nasze patrzenie na Boga jako tylko miłosiernego Ojca, który wszystko rozumie, wszystko wybaczy. No otóż właśnie to czytanie chce powiedzieć, że są konsekwencje za to, że człowiek postępuje, krótko mówiąc, źle, krótko mówiąc, przewrotnie i staje w opozycji wobec Boga. Często wyraża się to właśnie w tym, że zamiast Boga stawiam się jako pan stworzenia i mam prawo decydować o wszystkich zasadach, jakie rządzą tym światem. Przede wszystkim prawem do życia. Zarówno stworzeń, jakie zostały człowiekowi poddane, które człowiek miał nazywać, którym miał dawać imię, jak i wobec tego drugiego człowieka. Tego prawa Bóg nie daje. Dzisiaj zaprasza do współpracy między stworzeniami i do posłuszeństwa Jego woli. Kiedy zatem przyjdzie nam znowu odmawiać kredo, to przypomnijmy sobie o tym czytaniu, o tym słowie, o tym, które rozpoczyna Księgę Rodzaju, o wszystkich tych momentach, kiedy Bóg wychodzi naprzeciw bardzo krnąbrnemu człowiekowi Starego Testamentu, a przecież ten depozyt my przejmujemy, oczywiście potem naświetlony, zmieniony przez Jezusa Chrystusa, ale wszystkie te prawdy nadal obowiązują. Przede wszystkim ta prawda o naszej współpracy ze stworzeniem i posłuszeństwa Bogu poprzez przymierze, jakie z nami zawiera. O tym przymierzu powie też dalej więcej. Drugie czytanie za chwilę je usłyszymy, bo to przymierze zawieramy wszyscy w momencie chrztu i to jest to zobowiązanie, z którym należy współpracować, rozwijać, dobrze je rozumieć i pogłębiać. Więc jeśli czujemy, że gdzieś potykamy się w tej współpracy, do której Bóg dziś zachęca, no to jest okazja do tego, by na początku Wielkiego Postu właśnie podjąć dobre postanowienie poprawy, zmiany tego nastawienia, powrotu do tego przymierza, które z każdym indywidualnie Bóg zawiera.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boga naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra, które dzisiaj słyszymy, będziemy też słyszeli powtórnie w najbliższą niedzielę, to nic innego jak wyznanie wiary, podstawa egzystencji Kościoła, gmin, wspólnot, które powstawały, tworzyły się właśnie w czasach, kiedy te pisma były przekazywane tym wspólnotom. Jak się dobrze przypatrzymy, to co dzisiaj mówi do nas święty Piotr, to nic innego jak streszczenie naszego credo. Słyszymy, że Chrystus umarł za grzechy, grzechy świata, że wstąpił do piekieł, że później powstał z martwych, że siedzi po prawicy Ojca, w niebo wstąpił. A więc wszystkie najważniejsze etapy historii zbawienia, prawdy, które także i my wyznajemy za każdym razem, kiedy stajemy przed Bogiem, przypominać sobie w ten sposób mamy nasz fundament. On jest potrzebny. Te listy, które słyszymy, czy to te, które wyszły spod ręki świętego Piotra, jak uznajemy w Kościele, czy świętego Pawła, one miały przede wszystkim taki, nazywamy to apologetyczny charakter, czyli miały bronić wiary i podtrzymywać tę wiarę w wspólnotach, które wcale nie miały łatwiej niż my i były narażone na różne niebezpieczeństwa ze strony tego świata, na różne ruchy heretyckie, jak również prześladowania, jak wiemy, pierwszego wieku, pierwszego, drugiego wieku, ze względu na wiarę, która sprzeciwiała się całemu temu systemowi bałwochwalstwa, jaki wtedy panował, jaki był wyznawany, wielobóstwa, którego no, od początku Bóg zakazywał i w nim samym kazał widzieć Stwórcę, Pana, do tego, którego się należy oczekiwać, na którego leży, na tym, na którym należy polegać, ale przede wszystkim też poszukiwać. Odkrywać go właśnie w tych prawdach wiary, przyjąć je, wiedząc, że jest to też droga, którą my podążamy. Wspomina też święty Piotr właśnie o Chrzcie Świętym. Wiem, jak ważnym momentem i często też to czuć dzisiaj w momencie, kiedy no, chrzcimy małe dzieci w Kościele, jak wiele tam jest właśnie pewnego takiego rozdwojenia, rozejścia się z tym, co wyznajemy ustami, a z samym świadectwem życia. Wiemy, że integralną częścią każdej liturgii chrzcielnej jest właśnie wyznanie wiary i wyrzeczenie się zła. Nie krytykując tu nikogo, ale często wiemy, jak wiele jest właśnie zawirowań w naszych rodzinach, jak te rodziny są niepełne, niewłaściwe i wtedy też rodzice przynoszą dziecko w jego imieniu, wyznają i wiarę i wyrzekają się zła, choć trudno nieraz podejrzewać, żeby od tego zła rzeczywiście nagle odeszli, skoro w nim już od dawna tkwią. Bardzo trudne zatem świadectwo świętego Piotra i bardzo trudne wezwanie, ale to podkreślić święty Piotr, że właściwie, no właśnie, tak jak wody potopu były wodami zagłady, tak wody chrztu są zawsze wodami ożywienia, zmiany, oczyszczenia, powiedzmy, bo w ogóle wodami życia. Przywracają czystość sumienia, czystość serca i wskazują niejako właśnie, w tym źródle jest ta wskazówka, patrząc na nie zawsze, kiedy zresztą, jak wiem, praktykowano częściej i w czasach pierwszego kościoła chrzest dorosłych, nawet niektórzy zwlekali do ostatnich dni życia z tym gestem, by właśnie oczyszczonym, absolutnie uświęconym, czystym wejść do Królestwa Bożego. No właśnie w tym źródle upatrujmy właśnie wskazówki na drogę, którą przeszedł już za nas Jezus Chrystus i gdzieś tam właśnie w wieczności szczęśliwości nas oczekuje. Oczekuje nas i ma nadzieję, że spełnimy właśnie te wymagania, które chrzest stawia. Że będziemy bronić, że będziemy się kierować w naszym życiu tym, co dziś mówi też święty Piotr. Że to będzie też dla nas fundament wiary i życia. Te prawdy, które przypomnieliśmy sobie, które z tego czytania wynikają. Zatem list, który gdzieś wysyłany był na pod koniec pierwszego wieku po Chrystusie do pierwszych gmin chrześcijańskich, do wielu ludzi, którzy jeszcze pamiętało i bezpośrednich świadków Jezusa i apostołów samych, a może nawet jeszcze żyli tacy, którzy z samym Chrystusem mieli do czynienia. Ten list jest tak samo adresowany i tak samo aktualny. Dla nas to słowo, jakby zauważmy, od 2000 lat nie przemija. Tych samych prawd Kościół się trzyma i na tych samych prawdach buduje, które wygłosił ten, który to głosić powinien, czyli głowa Kościoła, na której Chrystus zakładał swój Kościół. On dziś przypomina o tych prawdach i znów to takie zadanie na cały Wielki Post, że jakby przywrócenie ważności tych prawd w życiu każdego z nas osobiście poprzez różne praktyki pokutne, poprzez refleksję nad Bożym Słowem, jak daleko jestem właśnie w praktykowaniu, w uznawaniu tych praw, a na ile kontestuję to słowo i niejako z nim walczę w życiu, żeby się gdzieś tam nie dopominało odpowiedniej postawy i odpowiedniej reakcji.
Czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Nad dzisiejszą Ewangelią, Ewangelią na najbliższą niedzielę, wypada pochylić się naprawdę bardzo głęboko i zatrzymać nieco dłużej. Wiemy, że tekst, który prezentuje nam święty Marek, jest najkrótszym tekstem o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni. Można powiedzieć koniecznym wydarzeniu, które przygotowuje potem całą działalność publiczną Jezusa Chrystusa. Z pomocą natomiast w zrozumieniu tego tekstu, w tym w zrozumieniu tego, co było podstawą kuszenia i fundamentem kuszenia, przychodzą nam pozostali dwaj ewangeliści synoptyczni. Święty Mateusz i święty Łukasz. I ja absolutnie mamy prawo korzystać z ich jakby dorobku czy z ich przekazu. Przypomnijmy sobie choćby taki fakt, że święty Mateusz w całości praktycznie, już to tutaj kiedyś podkreślaliśmy, cytuje czy włożył słowa świętego Marka, Ewangelię świętego Marka do swojej Ewangelii, przeniósł je dosłownie, praktycznie. W stosunkach liczbowych to wygląda tak, że nomen omen Ewangelia świętego Marka zawiera 666 wierszy w tym dzisiejszym naszym rozumieniu i podziale, a 660 z tego jest w Ewangelii świętego Mateusza. A zatem podobieństwo tekstu, przekaz jest bardzo dobitny. I dlatego posiłkować się będziemy w tym rozumieniu Ewangelii świętego Marka także właśnie słowami świętego Mateusza czy Łukasza, bo oni podają nam treść trzech pokus, jakie stawia przed Jezusem Chrystusem zły duch, szatan, diabeł, który tam się natychmiast pojawia. Od razu na początku trzeba zwrócić uwagę, kiedy czytamy ten tekst, że to duch wyprowadza Jezusa na pustynię, ale dokładnie w tekście greckim jest powiedziane, że Bóg wyrzucił Jezusa na pustynię, właściwie wypchnął, wbrew jakby jego woli, przemocą nieco. Bo Chrystus wiedział doskonale, że pustynia to jest z jednej strony oczywiście miejsce jakiegoś wytchnienia, samotności, koniecznej często w życiu człowieka, ale tak naprawdę miejsce bardzo trudnych zmagań. Każdy, kto znajdzie się na pustyni, wie, że jest narażony na utratę życia. Jest to miejsce, które prędzej czy później, jeśli nie ma pomocy z zewnątrz, jeśli nie ma odpowiednich zapasów, odpowiedniego nastawienia człowieka, przygotowania, to miejsce zabije. zabije z pragnienia, głodu, bądź właśnie z powodu towarzystwa dzikich stworzeń, które tam tylko na inne istnienia, inne życia niejako czyhają. I tutaj od razu pierwsza analogia z pierwszym czytaniem przez nas analizowanym. Jezus Chrystus ukazywany jest nawet w tym krótkim tekście markowym znowu jako Stwórca, jako Pan Wszechświata. Zwierzęta, aniołowie służą Mu, są Mu posłuszne. Przywraca Pan Jezus niejako tutaj ten porządek właśnie, który jest zaznaczony w opisie tego przymierza z Noem. Macie to wszystko jakby sobie podporządkować, ale współpracować. Te stworzenia to rozumieją, tylko czy rozumie to człowiek? Nie, i tu szatan, diabeł wie, że człowiek jest oczywiście obdarzony i wolną wolą, sumieniem, otwartym sercem, a więc ma skłonności do tego, aby przyjmować różne drogi wyboru, alternatywy, nie tak jak te stworzenia bezrozumne. Człowiek będzie się często wobec Boga buntował. I ten bunt diabeł dzisiaj pięknie tutaj nam pokazuje, na czym on polega w życiu człowieka, na trzech takich fundamentalnych krokach. I co jest godne zauważenia, to, że wszystkie one w ustach diabła brzmią jako coś dobrego. Więc pierwsza pokusa, jak wiemy, dotyczy rzeczy materialnych. Jesteś głodny i nawet sam jako Bóg nakazujesz ludziom, aby się o chleb codzienny modlili. No to teraz zrób, żeby kamienie stały się chlebem. I tu się kryje ta pokusa. Jak to Jezus odpowiada, niech samym chlebem żyje człowiek. Absolutnego, że tak powiem, zatracenia się w materializmie. Owszem, to, w co mamy materialne, jest bardzo potrzebne, także do głoszenia Ewangelii. I tego nie ukrywa Ewangelia Święta, kiedy mówi, że apostołowie wraz z Panem Jezusem mieli swoją kasę, swoje pieniądze, też swoje środki materialne, które były potrzebne na przygotowanie takich czy innych rzeczy, czy też pamiętania o ubogich. Natomiast to było też wprzężone w plan Boży. Jeżeli natomiast materializm, jak wiemy, bierze górę w człowieku i staje się jednym celem, i to stwarzanie chleba z kamieni jest jedynym zadaniem człowieka i w tym upatruje swoją realizację swojej osobowości, swojego życia, no to jest niestety na drodze do zatraty. Podobnie i w drugiej pokusie, kiedy słyszymy, że to diabeł wziął Jezusa Chrystusa na narożnik świątyni i kazał mu się rzucić w dół, bo przecież Bóg powiedział, aniołom każe, a będą cię nosili na rękach i stopy swej o kamień nie urazisz. To czytamy u pozostałych synoptyków i tutaj mierzymy się z pokusą przede wszystkim zuchwalstwa, wystawiania Boga na próbę, sprawdzania, na ile Pan Bóg się jeszcze nam podporządkuje, jak daleko nam pozwoli się posunąć w różnych naszych, byśmy powiedzieli, to nie najciekawszych i najczystszych w intencjach, w naszych pomysłach. Tu niestety otwiera się też ogromna przestrzeń, ja zawsze to podkreślam, komentując te teksty, właśnie te o kuszeniu Pana Jezusa. I kiedyś to już czyniłem tu na antenie radia. To się otwiera niestety ogromna pokusa, co jest tematem tej niedzieli, również właśnie ingerencji w życie ludzkie. Jak daleko pozwala nam właśnie nasze sumienie ingerować w to, kto, jak, gdzie i kiedy ma narodzić się, wyglądać, spełniać i żyć i umierać. I to jest ta pokusa, którą właśnie tutaj reprezentuje diabeł. To zuchwalstwo, które posuwa człowieka do coraz bardziej, niewiarygodnych wręcz decyzji, zarezerwowanych pierwotnie, jak słyszymy nawet z tego tekstu o Noem, tylko Panu Bogu. Więc wobec tej pokusy trzeba stanąć w prawdzie i zobaczyć, jak my traktujemy, gdzie zadecydowaliśmy sobie przestrzeń, w której tylko my decydujemy o pewnych sprawach. Mając też świadomość, że często tym Boga wprost prowokujemy i potem rażą nas też wypowiedzi, że Bóg to kiedyś osądzi. Jak to Bóg może sądzić i w ogóle jak można mówić o tym, że człowiek właśnie za swoje zuchwalstwo stanie przed owym sądem. Więc ta pokusa tutaj niewątpliwie wymaga głębokiej refleksji, głębokiej rozwagi. Jak wiemy, pojawia się też, choć w tekście markowym tego nie ma, tu jest ogólne stwierdzenie tych pokus, że one były, że Jezus się z tym zmagał, to pokusa władzy. Ale zauważmy, że w ustach szatana to jest, on nawet się zgadza na to, żeby Jezus był Panem, ale tej ziemi. I tych królestw tu, teraz, które widać. Jezus takiej władzy nie chce. Bo szatan czuje, a zresztą Chrystus tego nie ukrywa, i w pierwszych konfrontacjach, bo ten tekst już jest jakąś wypadkową, będzie później wypadkową tego tekstu, będą pierwsze zmagania Jezusa z nieczystymi duchami, demony są pierwszymi świadkami i one też wiedzą, po konfrontacji, można powiedzieć, swojego naczelnika i mistrza, diabła, który wszedł na pustynię do Jezusa, że Chrystus nie wycofa się z planu, który ma prowadzić ludzi do wieczności. Diabeł chciałby zawęzić wszystko do tej ziemi, do tego świata. I taka dzisiaj pokusa, jak wiemy, nam bardzo mocno towarzyszy. Właściwie świat jest tym przepełniony we wszystkich reklamach, wypowiedziach. Wszędzie ma być dobrze, wesoło i przyjemnie, miło, ale tu, a broń Boże, nie mówmy nic, że istnieje inna rzeczywistość, którą Chrystus nazywa szczęśliwością wieczną, albo radością wieczną, albo królestwem Ojca. No, ale tam już są konkretne wymagania i to się najczęściej gdzieś tam wymazuje i wycisza. Jak chcesz, tu, tak, teraz tu dam ci wszystko. Jak oddasz mi pokłon, to tu będziesz zabezpieczony i we władzę, i w materię, ale tu. Ale Jezus chce, byśmy byli tam, gdzie On jest, tam, gdzie On poszedł, poprzez właśnie swoje dzieło zbawcze. No więc konfrontacja jest bardzo mocna z konkretnymi wyzwaniami na tę niedzielę i to każdy z nas oczywiście indywidualnie musi podjąć, dlatego ma te 40 dni symbolicznie, jak wiemy, no, wiemy do czego to nawiązuje, do tego oczyszczenia narodu wybranego przez 40 lat. Może na zakończenie tego rozważania nad Ewangelią, pewnie tu jeszcze wiele myśli w dyskusjach nam powróci, ale chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na ostatni wiersz dzisiejszej, tej Ewangelii Markowej. Ona jest króciutka, ale ten wiersz ostatni, myśmy go usłyszeli, kto był, kto chciał, oczywiście w geście pokuty klękał, przyjmował, popiół na głowę, to usłyszał słowa, czas się już wypełnił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tak naprawdę w tym wierszu mamy taki ciekawy układ gramatyczny. Dwa czasowniki, zauważmy, są w trybie oznajmującym. Jezus oznajmia, co przynosi. Tak jak słyszymy tutaj z Ewangelii. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo. Dwa oznajmiające takie wyrażenia Jezusa. Ale potem mówi bardzo dobitnie, co jest nakazem tego czasu. Co z tego wynika, że czas się wypełnił i królestwo stało się bliskie? Nawrócić się i wierzyć. I tu już Pan Jezus nie tylko oznajmia, albo tylko zachęca, ale wręcz rozkazuje. Nawróć się i uwierz. No, tej wiary często nam brakuje, dlatego słusznym jest i to Jezus Chrystus bardzo dobitnie też wypowiada, gdyby wasza wiara była choć jak ziarnko gorczycy, no może to jest właśnie zadanie na Wielki Post, wykształcić w sobie na nowo choćby takie malutkie ziarenko wiary w to, że to, co Jezus mówi, to, co podjął dla nas, bo to jest tutaj scena, która przygotuje go na wszystkie wyzwania, aż pod krzyż, że my w to chcemy wierzyć rzeczywiście, że my tego nie przyjmujemy jako tradycję, jako jakieś opisy legendarne, tylko że to jest plan życia, tak samo dla nas, taka konfrontacja i życie to właściwie nic innego, jak też takie zmaganie na pustyni, stale z tymi samymi pokusami, z tymi samymi wyzwaniami, bo jeżeli mistrza naszego Jezusa Chrystusa, którego imię wszyscy nosimy, diabeł nie bał się kusić, to tym bardziej człowieka słabego, upadającego, grzesznego będzie ciągle wodził za nos i ciągle będzie go tam gdzieś targał po różnych trudnych miejscach, trudnych decyzjach. Warto więc przyjrzeć się, jak nasz mistrz i obrońca jednocześnie wiary tę konfrontację przeżył. Zobaczmy, że tu argumentem Jezusa przede wszystkim jest Słowo Boże. Diabeł posługuje się bardzo dobrze Słowem Bożym, on to doskonale zna i wysuwa argumenty z Pisma, ale jeszcze mocniejszy ma Jezus Chrystus. Więc bez Słowa Bożego, bez pochylania się nad nim systematycznego, ciągłego, nie ma szans w życiu człowiek, bo nie ma Boga wtedy w jego życiu, tak naprawdę Bóg do niego nie przemawia, nie ma szans podjąć owocnej walki z tym wszystkim, co ciągle na tym świecie na nas czyha, co diabeł na nas niestety jako pułapki przygotował.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. Jest z nami ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki, adiunkt Katedry Biblistyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszamy do współtworzenia, telefony dla tych, którzy chcą podzielić się swoją refleksją, swoim doświadczeniem wiary na antenie. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Nawróćcie się, bracia, nawróćcie się, bo już nadszedł czas zbawienia. Nawróćcie się, bracia, nawróćcie się, przyjmijcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
Nawróćcie się,
a otrzymacie Ducha Ożywiciela, obietnicę Ojca daną wam.
Ratujcie się
z przewrotnego pokolenia, bo nadszedł dla nas czas zbawienia.
Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maciej z Gdańska, pozdrawiam.
Dziękujemy.
Mam pytanie.
Prosimy.
Szatan kusił Jezusa na pustyni, ale musiał go znać przecież. Duchy nieczyste znały Jezusa. Jezus zabraniał im mówić, kim on jest. I mam prawdopodobnie znał szatan Jezusa, że tak powiem, z nieba, kiedy przybywał tam jeszcze. I na co on liczył w zasadzie? No przecież musiał wiedzieć, że Jezus nie ulegnie pokusom ziemskim. Takie pytanie mam. Na co on w ogóle liczył? Przecież on, no, to było, musiało być dla niego oczywiste, że Jezus nie ulegnie. Dziękuję.
Bóg zapłać, panie Macieju.
Tego nie wiedział, pasuje. Owszem, to jest zastane pytanie. Ja, na pewno taka odpowiedź nasuwa się tak spontanicznie. Rzeczywiście, no, Syn Boży, Jezus Chrystus, zresztą w konfrontacji z demonami, potem jasno pokazuje swoje stanowisko. Tu nie ma żadnego dialogu z nimi, dyskusji, natychmiast precz i koniec. Ale próbować zawsze warto. Niech pan zwróci uwagę, że to jest moment, kiedy Chrystus tak naprawdę publicznie zaczyna objawiać swoją ludzką naturę. W tym momencie Ewangelii to jeszcze nie wiadomo, jaka ona będzie. Owszem, Jezus jest małym dzieciątkiem, o tym mały kto wie. Zresztą tego Ewangelia świętego Marka nie zawiera. I potem objawia się jako człowiek, wygląda jak człowiek, tak jak pan i ja, ale tak naprawdę co w nim siedzi, to nie wiadomo. Diabeł też tego nie wiedział. Widział go jako Syna Bożego w niebie, to rzeczywiście, i tam widział, że konfrontacja jest przegrana, tam został strącony do piekła, tam nie było z nim żadnego pertraktowania i dialogów, ale na ziemi mogło być inaczej. No, a tu diabeł akurat wiedział, jaka jest natura ludzka. Skoro Jezus ją przejął, to warto było zaatakować, warto było spróbować, czy ona nie jest czasami skażona, czy ona nie jest właśnie jakąś przyczyną upadku, jakiejś deformacji, no, przegrał oczywiście. Natomiast niech pan zauważy, że to jest podstawa do zasiania wielu wątpliwości. To na bazie właśnie tego pytania, które pan postawił, dobre zresztą bardzo takie troszkę ironicznie, tak troszeczkę z humorem, ale zasadne, bo to zrodziło ogromne wątpliwości w Kościele. Jedną z najpoważniejszych herezji, jaką jest gnoza. Gnoza robiła wszystko, żeby wyprzeć z człowieka świadomość, że Jezus miał prawdziwe ludzkie ciało. Dla gnostyków to było nie do pomyślenia, żeby Bóg właśnie przyjął na siebie coś tak skażonego i tak beznadziejnego jak ludzka natura. A Jezus to zrobił. I w to zaatakował szatan. Gnostykom się to nie zgadzało. I oni właściwie cały czas polemizowali, że to była właściwie przyczyna upadku i Jezusa, wszelkich tragedii. I po co w ogóle Jezus to zrobił? Dlatego w swoich czy pismach, czy wystąpieniach gnostycy w pierwszym wieku przeciwko temu jest napisana Ewangelia świętego Łukasza, która podkreśla wartość ciała. To ona podkreśla właśnie też tę pełną świadomość Jezusa, że On ma ciało. I potem po zmartwychwstaniu również Jezus to pokazuje. Ale gnostykom się to nie zgadzało, no i uważali, że Pan Jezus ma ciało pozorne. A to już jest pewna oczywiście słabość. I dlatego też no, jest ta scena, gdzie szatan też no, bada, po prostu próbuje. I chce się zorientować, na ile to ciało ludzkie przyjęte przez Syna Bożego, którego pokonał już wcześniej, jak Pan powiedział, w niebie, może być jakąś tam przyczyną upadku. No to sam Pan wie, ile z ciała wynika problemów dla człowieka, jak ono się domaga różnych właśnie, jak to dzisiaj współczesny świat mówi, zaspokojeń, różnych właśnie atrakcji, żeby nas tam gdzieś nie wiodło na manowce, a często jest przyczyną tego, że w ogóle na tych manowcach już jesteśmy i wyjść nam z nich trudno, więc wszelkiego rodzaju zniewolenia, nałogi, jak wiemy, to często właśnie jest problem nieokiełznanego ciała i ludzkiej natury. No i to jest właśnie ten paradoks dzisiejszy. Ale na pewno jest wiele racji w tym, co Pan powiedział, że Pan Jezus, no, z Panem Jezusem on od początku generalnie pewnie zakładał, że wielkich szans nie będzie miał. Niemniej jednak też pokazał nam w ten sposób, ja już to gdzieś mówiłem, no, jakoś takie główne drogi uderzenia w nas. Na czym to będzie polegało, żeby człowieka zniewolić i przeciągnąć na swoją stronę? Na jakich polach musimy być bardzo czujni i bardzo tacy, no, ufni, zakotwiczeni w Panu Bogu. No właśnie, ten materializm, który nam ciągle towarzyszy, ciągle więcej, ciągle doskonale, ciągle jeszcze lepiej. Potem właśnie pokusa władzy, która w każdym z nas tkwi od najniższych stopni po najwyższe, od poziomu, bym powiedział, tego towarzyskiego, przyjacielskiego, rodzinnego, poprzez wszystkie inne nasze służbowe i kolejne stopnie, aż także do zuchwalstwa posuniętego dzisiaj, tak, żebym powiedział, do granic praktycznie niemożliwości już człowieka wobec Boga i zasad istnienia tego świata.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Waldek Żelak, Środkowe Pomorze. Ja chciałbym poruszyć może sprawę taką. My musimy wkalkulować w życiu naszym, że zło jest. I teraz Jezus odchodząc, całą gamę mocy Bożej zostawił nam do pomocy. Zaczynając właśnie Ducha Świętego, później chóry niebieskie, aniołów stróżów. I sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że my stajemy przeciwko walce dobra ze złem. I od nas zależy, z czego my skorzystamy, z jakich mocy Bożych my będziemy korzystać, żeby zwyciężyć. Ja dam taki przykład u nas w Koszalinie, kiedy były te protesty przed ratuszem. Na pierwszym proteście było cały ratusz, można powiedzieć, plac ten zajęty. Ja wziąłem wodę święconą, święciłem tych wszystkich ludzi, i wołałem: Jezu Chryste, Król Nazarejski, Ty jesteś królem i panem tego czasu i tego miejsca. Następny protest znowu, kiedy się odbył, było już tam 1/3 tylko. Następna, halo?
Jesteśmy, słuchamy pana.
Przepraszam, bo tutaj pytanie było. Następnym razem znowu wodę święconą i wołałem: Jezu Chryste, Król i Panu i na tym czasie i na tym terenie, Ty jesteś królem. Następny protest, kiedy się już odbył, zostało tylko 100 osób. I znowu, wodę święconą, szłem wokół, wołałem: Jezus, Jezu Chryste, przybywaj i króluj tutaj. I to są takie proste właśnie na protesty, te, które wynikają gdzieś tam. I wiadomo, że będą te protesty, dopóki Jezus nie powróci, to wiadomo, kto jest Panem na tej ziemi. Ale my możemy skorzystać z tych mocy Bożych, których Jezus nam zostawił właśnie, wołając Jego, że królujesz, Jezu Chryste, i Ty jesteś Panem tego czasu i ziemi. I wtedy dzieją się piękne rzeczy, że ci ludzie nawet w tym momencie gdzieś protestują, ale nie używają tej siły, bo dlatego, że kiedy zawołamy Jezusa, to Jezus tu króluje. I nie będą już tak robić, że nie będzie się tych rzeczy takich działo, że chodzą, wyklinają, złorzeczą. No i niestety to się dzieje. A my możemy właśnie z tego korzystać. Dlatego namawiałbym też innych, że kiedy protesty wynikają gdzieś tam, to idźmy wśród tych ludzi, obmódlmy to, oświęćmy wodą święconą, przywołajmy Jezusa Chrystusa, żeby królował i panował. Jeszcze taka jest może kiedyś, będąc w Ziemi Świętej, przeszedłem po tych schodach, co Jezus od Nadasza do Kajfasza prowadzali. To są schody te kamienne, które święta Helena gdzieś tam buknęła trochę i z 32 na Lateranie wybudowała. Po tych schodach właśnie przyszedłem i na kolanach. Jezus Chrystus taką jakby dał modlitwę, że Jezu Chryste, Król Nazarejski, kto by tu nie przebył w niecnych celach, przemień to w Boże dobro. To jest tak proste i zarazem tak mocne, że kiedy omodlamy tych właśnie ludzi, którzy przybywają, mają plany, złe plany, a my wołamy, żeby Jezu Chryste przemienił teraz te plany, Boże plany, żeby dobro to się stało. No i życzyłbym, a jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że są chóry niebieskie, zaczynając od serafini, cherubini, trony, panowania, mocarstwa, potęgi, księstwa, zwierzchności, archaniołowie, aniołowie. Zawsze możemy te chóry zawołać również do pomocy. Możemy właśnie Maryję Królową naszą wołać do pomocy, świętą rodzinę, aniołów bożych, stróżów naszych. I życzyłbym tego właśnie wszystkiego, żebyśmy my, jako tutaj wędrujący ludzie po tej ziemi, w ten sposób korzystali z tego, bo tu jest właśnie chyba problem, żeby my zbyt mało korzystamy z tych mocy Bożych, których Pan Bóg nam zostawił, Syna swojego Bożego i te moce Boże, a że ludzie protestują, wiadomo, że to nie sami ludzie, to właśnie to zło gdzieś. A przed Jezusem właśnie jest jeszcze sytuacja, że przed Jezusem muszą wszystkie wszechświata złe duchy uklęknąć na kolana. Jeszcze jedną taką rzecz może bym dopowiedział, że kiedy dzieje się bardzo coś złego, depresja została nazwana od złego ducha deprą. I kiedy ludzie właśnie popadają w depresję, to wiadomo, że zły duch przybywa. Ale kiedy my namówimy tego człowieka, żeby śpiewał z nami pieśń uwielbienia, kocham Cię Jezu, ta krótka pieśń, która jest, Jezus Chrystus przybywa i w tym momencie zły duch musi przed nim na kolana. I najczęściej ci, którzy namówiłem do śpiewania tej pieśni, prostej pieśni takiej, uwielbienia, to sytuacja jest taka, że po trzeciej zwrotce najczęściej zły duch już ucieka, bo nie daje rady więcej. No i ta osoba może korzystać z tego, tylko kwestia właśnie, czy ona chce. Ci, którzy chcą, z doświadczenia znam, że ci ludzie pozbywają się właśnie tych emocji, złych emocji, z pomocą Jezusa Chrystusa. I życzyłbym tego, żebyśmy my wszyscy korzystali tak, próbowali korzystać z tego.
Dziękuję, panie Waldemarze.
Bóg zapłać również wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, księże profesorze.
Tak, my tu wszyscy poszukujemy dzisiaj różnych dróg, na których czynimy pokutę z jednej strony, z drugiej strony właśnie, tak jak pan powiedział, bardzo modnie przyzywamy samego Boga ku pomocy, bo sami z tymi pokusami, jak wiemy, walczyć nie jesteśmy w stanie. Jezus to zrobił za nas i zostawił się niejako też właśnie poprzez też sakramenty, ale i różne inne tutaj wspomniane praktyki. Ja bym to też nazwał w ogóle właśnie przyzywaniem Słowa Bożego, bo często te nasze modlitwy, akty strzeliste, jakie poruszamy, to wszystko jest budowane na kanwie, na bazie Słowa Bożego. Przypomniał mi się tutaj, jak pan opowiadał tu o tych swoich doświadczeniach, taki przykład, który gdzieś niedawno nawet czytałem w mojej takiej lukowej lekturze, tam poczytuję sobie teraz, zresztą polecam też bardzo mocno dzieła wszelkiego rodzaju. No, to jest akurat książka o kapłaństwie, ale może taka branżowa, ale myślę, że ona też i dla każdego z nas jest bardzo cenna. Biskupa, arcybiskupa Fultona Sheena, zresztą kandydata na ołtarze, tam proces jest wstrzymany z niewiadomych względów, też można powiedzieć troszkę przeciwnicy, tak mi się wydaje.
Nie, już miała być beatyfikacja w grudniu 2019
miała być,
roku.
Właśnie o to chodzi, tak, ale tak. Ona jest, ja ojcze właśnie słyszałem, troszkę blokowana przez niektórych hierarchów, dzisiaj takich bardziej postępowych amerykańskich. Nie chcę się nad tym rozwodzić tutaj. Tam jest taki piękny przykład opisany, jak to właśnie Fulton Sheen wszedł do katedry na mszę prymicyjną. A prymicjant stoi i w dziwnym momencie takim już wejścia do kościoła w dziwny sposób się zawahał. No on go podszedł i pyta, do niego podszedł i pyta go, co się stało z księdzem, że tak ksiądz teraz, mając już tu wejść na tą piękną uroczystość, tak jakby zawahał się, chce się wycofać. Nie mówi, ja się nie zawahałem. Ja widziałem oczyma mojej duszy, mojego anioła stróża, który zawsze szedł przede mną i torował mi drogę do tej pory, a teraz jakoś dziwnie stanął za mną. Ale podpowiedział mi, że funkcja, jaką obieram, dopiero teraz wymaga wielkiej odpowiedzialności i prowadzenia innych. No właśnie. Oczywiście on się nie wycofał z tej służby i pomocy, ale to teraz kapłan, taka tam jest to obrazowa, piękna historia, ma być tym, który ma prowadzić w szczególny sposób ludzi do Boga, swoją postawą, swoją osobowością. W wielu wypadkach Bóg nas wyręcza, także przez swoje dobre duchy, o których to pan wspominał. To tak mi się skojarzyło, ale też i od nas w pewnych momentach bardzo mocno wymaga świadectwa. Te wszystkie oczywiście praktyki i też niczego nie narzucamy, bo jednym to pomaga, drugim będzie pomagało co innego. Bardzo szeroki wachlarz różnych takich, byśmy powiedzieli, antidotów, leków na różne przejawy zła w tym świecie Bóg zostawił. Do tego dołączyć trzeba cały ten oczywiście nasz wielki depozyt, tak to nazwę, sakramentalny, ale różnych i sakramentalnów, i modlitw akcjelistych i tak dalej, pieśni, więc to wszystko mamy wykorzystać po to, żebyśmy się na tej pustyni świata wobec pokus umieli odnaleźć i w odpowiednim momencie odpowiednich rzeczy używali, przyzywali. Po prostu.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz z Zamościa, pozdrawiam ojca prowadzącego księdza wykładowca profesora.
Dziękuję.
Ja tutaj się przysłuchiwałem, prawda, tym rozważaniom księdza profesora i takie parę myśli mi się nasunęło. Tutaj mi chodzi pierwsze o potop, prawda, i o Noego. Tutaj mi o to chodzi, że tutaj tam są dwa rodzaje wód. Tam są wody, które topią i wody, które unoszą arkę. To jest inny rodzaj wód. I uratuje się 8 dusz, na przykład nie 10, tam kilkanaście, tylko 8, dlatego że to są dobre wody i nowe wody. Te 8 ma bardzo ważne znaczenie. I tutaj ksiądz, tutaj, prawda, było takie pytanie, też się tak zastanawiam, co mi, prawda, nie jestem tego pewien tak do końca, jak to mówię, wierzę w duchu, ale jest było takie pytanie, czy diabeł nie wiedział, jak Jezusa Chrystusa kusił na pustynię, czy nie wiedział, że kusi Boga. Kusił przede wszystkim człowieka według mnie, ale to według mnie kusił przede wszystkim człowieka, dlatego że Bóg przyjmuje postać ludzką, jest w pełni prawdziwym człowiekiem, a aniołowie, tam pisze, jest napisane, usługiwali mu. To aniołowie, ci, którzy byli wstępujący i wstępujący, prawda? I on żył wśród dzikich zwierząt, Jezus na pustyni przez te 40 dni, a aniołowie usługiwali mu, a nie samym chlebem żyjem człowiek, tylko każdym słowem, które pochodzi z ust Boga, a tym każdym i jednym jest Jezus Chrystus właśnie. I dlaczego tutaj my mamy być tacy, jacy mamy być autentyczni i prawdziwi na tym świecie? Bo tutaj to też dla nas nauka, tak jak ja sobie to myślę, prawda? Że tutaj ksiądz profesor też powiedział, że ludzie chcą być, prawda, na świecie jak Bóg, chcą się rządzić swoimi prawami. Ludzie w świat mają we władaniu. Nie tylko szatan, ale także ludzie. Ludzie mogą być jak Bóg, tylko pod jednym warunkiem, że są prawdziwi i sprawiedliwi, bo wszystko jest darem. Wszystko, co jest na ziemi, wszystko, co jest wiarą, to jest dar od Boga. To jest wszystko darem. Wszystko, a przede wszystkim łaska i wierność Boga. Dlatego Jezus Chrystus nas wybawia przez to, że my będąc, prawda, my będąc nowi, jakby nowi, z nowej wody, z nowego ducha, to jesteśmy w Chrystusie zmartwychwstałym. I jeżeli Jego słuchamy, tego zmartwychwstałego, to naprawdę wszystko jest nasze.
Dziękuję
to
bardzo.
To jest nasza droga. My po prostu tam mamy, możemy się rządzić na tym świecie, ale według woli zmartwychwstałego, czyli woli tego, który zasiada po prawicy Boga. A jest to możliwe, bo On jest Chrystusem Jezusem. I proszę się dobre powiedzenie. Szczególnie dziękuję.
Bóg zapłaci.
Tak, no tu nic dodać, nic ująć. Myśmy o tym już to mówili. Tak jak pan powiedział, to co jest, nie powiem przedmiotem, no podmiotem kuszenia szatana, to jest natura ludzka Jezusa Chrystusa, bo wie, że z Bogiem przegrał. Tu pełna zgoda i myśmy to już sobie tu naświetlili. Natomiast oczywiście w świetle Bożych praw, jeżeli my przyjmiemy, tak jak pierwsi ludzie od razu otrzymali konkretny dar od Boga i z wszystkiego mogli korzystać, ale tam jakieś obwarowania nastąpiły. Jeśli tych się zasad trzymano, to wszystko grało i ogród, który był symbolem obfitości, służył człowiekowi, tak jak ten świat ma służyć. No jeżeli się wyłamiemy z tych zasad i coś stanie się tym drzewem, które nas kusi i do którego dążymy, łamiąc przy tym Boże zasady, no to jesteśmy ciągle na tym świecie. Wydaje nam się, że dotarliśmy do jakiegoś celu, ale już wiemy, że zgody na to z Bożym Bożej strony nie będzie. Myślę, że stała jakby taka wielkość i wpisana w każdego człowieka, jak daleko posunie się właśnie w tym łamaniu Bożej woli, bo to wyczuwamy. To sumienie zaszczepione przez Boga w człowieku nam podpowie, że są pewne rzeczy z naturalnego prawa, których nie należy przestrzegać. Które należy przestrzegać i których nie należy łamać. Jeśli się w tym mieszczę, w tym przedziale, to oczywiście wszystko też należy do mnie. Świat jest także i moją własnością i to jestem takim samym jak Adam pierwszy człowiek, któremu Bóg powiedział, masz tu teraz ten świat przed sobą, nazywaj, określaj, ty decyduj, jak to będzie funkcjonować, jakie będzie nosić imię. To wszystko jest wpisane w każdego z nas. No, najgorzej, jeżeli człowiek gdzieś tam zaczyna te zadania odsuwać, pomijać, one stają się jakby rutyną, czymś nudnym, a zaczyna dążyć do tych miejsc i szukać atrakcji tam, gdzie Bóg powiedział, tu jest to obwarowane dla mnie i tej granicy nie przekraczajcie. Wszystko to rozumiemy, wszystko to widzimy, ale niestety rokrocznie wraca nam ten tekst, dlatego że powtarza się historia pierwszych ludzi, powtarza się historia upadku człowieka i Jezus musi swoją historię powtórzyć. Przyjścia do człowieka, wybawienia go, powiedzenia mocno do nas, to co też podkreślaliśmy dzisiaj, co kończy właśnie ten krótki fragment markowy, nawracajcie się i wierzcie, bo ciągle i tego nawrócenia, i wiary w was, no jest niewystarczająco. Krótko.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Ja się tylko ograniczę do pierwszego czytania. W tym czytaniu Pan Bóg zawiera przymierze z Noem i Pan Bóg swojego słowa dotrzymuje, bo Pismo nas o tym zapewnia, że Bóg jest wierny w swoich obietnicach. Natomiast w przeciwieństwie do Boga, który jest na wzór i podobieństwo, w przeciwieństwie do Boga, tak to człowiek, który jest na wzór i podobieństwo Boga, jest istotą zawodną. Bo też o tym poucza nas Pismo Święte. I w czasach współczesnych to właśnie człowiek stał się sprawcą potopu. Bo według mnie świat tonie w powodzi słów. Najczęściej słów zwodniczych, które umysły płytkie wyprowadzają na manowce i są przyczyną zguby wielu. I w Bogu jest ratunek jako w środku zaradczym na kłamstwo świata. Bo również Słowo Boże, które po prostu jest prawdą, mówi, że jeżeli Pan nie wybuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Słowo to jednak uprzedza nas jednocześnie, że w ten dom uderzą gwałtowne wichry i burze, ale uspokaja, że dom ten nie runie, bo na solidnym fundamencie jest zbudowany. Gwałtowne wichry oczywiście symbolizują wszelkie pokusy tego świata, które z różną intensywnością i w różnym okresie życia człowieka doświadczają, ale Boży fundament jest gwarantem skutecznego rozprawienia się z pokusą i ważna jest pokora. Bo sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie, zapewnia nas Pismo Święte. Jeśli chodzi o szatana, odniosę się tylko w sensie ogólnym, że on zawsze będzie atakował, dlatego że jest bezczelny. Jeżeli zdaje sobie sprawę ze swojej przegranej, to i tak będzie atakował jako ten symboliczny opozycjonista Boga. Bo Bóg jest Panem pokoju, natomiast szatan jest sierpcą niepokoju. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Tak, ja odniosę się może najpierw do tego, co Pan powiedział, bo to też oczywiście jest wielka prawda tego świata dzisiejszego, potok słów, obietnic bez pokrycia. Ale zwrócę uwagę na coś bardzo takiego paradoksalnego. My dzisiaj w rozdziale 9 Księgi Rodzaju, bo to do tego się Pan odnosił, usłyszymy, tam jest, zresztą jemu poświęcone są aż 3 rozdziały, od 6 do 9, czy 4 nawet włącznie. Ta kwestia Noego właśnie, to całe przygotowanie, to nawarstwianie się zła i później właśnie reakcja Noego na Słowo Boże. I popatrzmy, że wydaje nam się, że od tego momentu już teraz będzie tylko wspaniały, zbawiony, nowy świat, który Bóg osadził na swoim nowym przymierzu, na nowych jakichś gwarancjach danych człowiekowi. A oto się okazuje, że w zasadzie kilka rozdziałów dalej, kolejna konfrontacja i kolejne zło, które się panoszy, rozprzestrzenia. To jest to tekst bardzo, że tak powiem, o którym ja zaraz wspomnę, taki no dobitny, mocny, warty przeczytania dzisiaj z zastanowieniem. Mam na myśli Sodomę i Gomorę.
momentalnie, właściwie można powiedzieć, Noe i Abraham już są ze sobą właściwie to przez kolejne pokolenia i jakby więzy rodzinne, pochodzenie, powiązani i tu naraz wydawałoby się, że w tym świecie tak wspaniale ułożonym tutaj po potopie już wszystko będzie dobrze. Ogromne zło, które aż krzyczy, woła z ziemi do nieba. Bóg nie może nie reagować już wreszcie. Tam się właściwie prawdopodobnie działy takie rzeczy, że ci ludzie już powzięli jakiś plan w ogóle tak wyrugowania wszystkiego, co Boże, w ogóle z ziemi. A zresztą zasady ich życia takie były, no bo tam już nikomu nie przepuszczali i kto się tam zjawił w ich otoczeniu, to praktycznie ginął, jeśli nie przyjmował ich zbrodniczych zasad. I zobaczmy, bo do tego chcę się odnieść, na bazie czego Bóg chce i tym ludziom, tym zbrodniarzom, tym, byśmy powiedzieli, dewiantom też seksualnym, bo tak oni się jawią. I stąd to jest często niestety potem symbol wszelkich właśnie nieczystych występków, to określenie sodomskich czy gomorejskich grzechów. No więc właśnie na bazie słowa. Nie ma nic tu, Abraham ani nie czyni żadnej krucjaty, bo potrafił to robić i jak trzeba to z królami mezopotamskimi walczył orężem, ale przecież w Sodomie i Gomorze jedynym jego orężem jest dobre słowo jakiegoś takiego jeszcze głębokiego wstawiennictwa, modlitwy, w takim tym dialogu niesamowicie głębokim z Panem Bogiem, a jeśli by było tych sprawiedliwych tylko tam 40, 30, 20 schodzi z tymi liczbami i ciągła troska, a może jeszcze choć ktoś tam się zachował jakoś z sumieniem w miarę niezdeprawowanym. Wszystko na słowie. Więc słowo ma moc, chcę do tego tutaj nawiązać. Ono jest ciągle bardzo ważne, jeśli to jest właściwe słowo. I mamy się słowem karmić i słowo jest fundamentem wszystkiego dla nas, słowo Boże. Nie ma niczego w Kościele, nie byłoby też sakramentów, gdyby nie mocne słowo, słowo stwórcze Boga, który te choćby sakramenty tworzył wprost i powiedział, to jest ciało moje i to jest krew moja i to macie czynić na moją pamiątkę. I to wszystko my ciągle powtarzamy, wracamy do tego na bazie słowa. I tak samo dzisiaj słowem Jezus podpowiada, gdzie jest pole do działania dla człowieka. Może też takie właśnie trochę już nasze poczucie takiej obecności na tym świecie, trochę właśnie w postawie Abrahama, który widział ogromne zło i my też je widzimy, bo to tutaj pada często z ust naszych radiosłuchaczy, ale bronią, jaka nam pozostaje w walce o zbawienie także innych, to jest ciągle dobre słowo modlitwy, słowo wstawiennictwa, słowo świadectwa zanoszone do Boga i korzystanie z Jego słowa, które ma ciągle moc, które nie przeminie, które jest święte, natchnione i po prostu, krótko mówiąc, wspaniałe.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Rzeszowa, na imię mam Danuta. Serdecznie witam księdza profesora i ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
I dzwonię z wielką prośbą do księdza profesora, czy mógłby powiedzieć tytuł tej pozycji książkowej arcybiskupa Shima.
Tak, oczywiście. Biskupa Sheena, przede wszystkim N, nie M, tam na końcu, Fulton Sheen. I o ile ja pamiętam, to jest Być kapłanem dzisiaj, to jest ta książka. Akurat ten, którą ja czytam na bieżąco. On ma teraz też wydane, zostałem tam w podzielce za jakieś rekolekcje tu internetowe już dla sióstr, taką też Myśli na każdy dzień, taka ładne wydanie, mam taką też tam, widziałem. To są takie krótkie, ale ta, którą ja tutaj właśnie czytowałem, tu której nawiązywałem, to jest Być kapłanem dzisiaj, zdaje się, taki jest tytuł tej książki. Taka ma złotą taką okładkę, wiem, wydano. Dostałem ją na 25-lecie kapłaństwa tutaj od naszych braci diakonów, a polecam, bo to jest to książka dla kapłanów, głównie bazująca na liście do Hebrajczyków, taka piękna analiza służby w ogóle w kościele, kapłan jako sługa. I polecam oczywiście każdemu lekturę, ale dużo tam pani znajdzie właśnie tych nawiązań do jego takiej bardzo takiej heroicznej, codziennej służby kapłańskiej. Oczywiście zachęty dla każdego kapłana, ale myślę, że to dla każdego chrześcijanina jest dobra wskazówka. Więc takiego tytułu mniej więcej coś w tym właśnie ujęciu
kapłan
należy tam w tej...
Kapłan nie należy do siebie?
Czy kapłan nie należy do siebie, tak. Kapłan nie należy do siebie, o właśnie. Kapłan to jest ta książka o kapłaństwie. Tak. No taki dość obszerny, piękny trakt.
Proszę jeszcze powtórzyć mi tytuł tej książki
Kapłan nie należy do siebie.
Kapłan nie należy do siebie.
Tak. Taki tytuł nosi ta książka.
kapłan nie należy do siebie.
No, należy do Boga, siebie. Krótko mówiąc, tak.
Tak. To jest jedna, a ta druga to myśli na każdy dzień?
Tak, zdaje się, myśli na każdy dzień. Czy to, no, mniej więcej to tak, takie ma tam ujęcie, już teraz nie pamiętam. Czerwona taka okładka, wiem, i jego, taką ja mam takie wydanie, czerwona okładeczka i on jest tam w takie jego zdjęcie ładne, takie optymistyczne na tej okładce. Znajdzie pani na pewno w internecie, jeśli pani przejrzy, bo ja niedawno tam też sprawdzałem jego cały dorobek literacki, to znajdzie pani te pozycje na pewno tam i on ma sporo zresztą książek napisał, więc tam na pewno coś dla siebie pani w tych lekturach znajdzie dobrego.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Franciszek, pytanie jest do księdza profesora.
Prosimy.
Jeżeli chodzi o Nowy Testament, to pustynia nie jest pojęciem geograficznym, ale to jest kontakt człowieka z Bogiem. To jest bardzo interesujące po prostu sformułowanie w stosunku do tego, że w języku polskim pustynia to przeważnie jest pojęcie geograficzne bez w stosunku z Panem Bogiem. Chciałem się zapytać, jaki ksiądz profesor ma termin, jeżeli chodzi o wprowadzenie do języka polskiego, do semiotyki, nowy termin, ponieważ pustynia w języku polskim nie jest to, co po prostu powinno być. I drugie pytanie, kwarantannus w języku greckim znaczy 40 dni, czyli na pustyni należało być na modlitwie 40 dni. To samo jest w epidemii teraz, kiedy jest kwarantanna polegająca na tym, że człowiek jest przez 40 dni wyłączony od kontaktu. Chciałem się zapytać księdza profesora na tą analogię, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenie. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bóg zapłać, panie Franciszku.
A, dziękujemy bardzo, mądre pytania. Oczywiście ja mogę tak powiedzieć, zawsze mnie ten termin fascynował, jeśli chodzi o pustynię. Hebrajskie Midbar, ono szczególnie tam ma swoje piękne takie ulokowanie u Izajasza 40. To ten tekst, który potem jest w ustach świętego Jana Chrzciciela, przygotujcie drogę na pustyni, na pustkowiu, to już ma pan drugi jakby właśnie termin, który warto by było pewnie w tym kontekście troszeczkę bliżej poanalizować, bo to pustkowie właśnie, ja bym to tak ujął, albo miejsce osobne, jak to nieraz Jezus też często się mówi w Ewangelii, wybiera, aby tam czy rozmawiać z Ojcem, albo tam bierze uczniów dla jakiegoś ważnego wydarzenia, więc tu takie właśnie pewne moje skojarzenia, co można by wybrać terminologicznie jako pewien synonim, a może zastępczy termin dla, jak pan ma rację tutaj oczywiście, dla pustyni, która kojarzy nam się, no tam z pustynią Gobi, czy z pustynią Saharą, czy inną jakąś jeszcze, błędowską na przykład naszą polską, a nie bardzo nam właśnie nakreśla ten kontekst duchowy, bo to o to chodziło. Popatrzmy, że ciekawa sytuacja jest w takim tekście, bo ten tekst markowy, jak i wszystkich synoptyków, które lokują Pana Jezusa na tym miejscu, ja nazwę to pustynnym osobnym, to jest właśnie symboliczne znaczenie. I nie chodziło o to, że Pan Jezus geograficznie teraz chciał się tutaj z pustynią judzką zapoznać i zobaczyć, jak to ta kraina wygląda, tylko poszedł właśnie na konfrontację, a do tego trzeba było właśnie takiej izolacji pewnej. I byśmy, to mocno się też bardzo kojarzy z takim miejscem świętości, dlatego że święty kadosz hebrajski to jest w dokładnym tłumaczeniu, ten termin mówi o czymś właśnie odrębnym, innym, odizolowanym, wyróżnionym gdzieś. I tylko ktoś święty, ktoś właśnie taki wyróżniony, na wyróżnionym miejscu jest w stanie pokonać złego ducha. Ale chcę zwrócić uwagę na jeden tekst panu Franciszkowi, mianowicie tekst, który mnie też fascynował, bo to jest pewna analogia, Pan Jezus na pustyni. Wielkie postępy postacie Starego Testamentu, to pan dobrze wie, mają taki epizod też w swojej historii. Często to jest początkowy też taki moment, kiedy najpierw właśnie takie miejsce odizolowane, ono przygotowuje kandydata do wielkich dzieł. Mojżesz ma na przykład taką historię. Eliasz też gdzieś byśmy się dopatrywali analogii. Potem Jan Chrzciciel w to jest wpisany jako ten człowiek przełomu z testamentów. No i Izajasz też nawołuje do tego właśnie, żebyśmy te, swoje jakby to nowe powołanie, nowe otwarcie, bo on nawołuje naród do przejścia z powrotem do swojej ziemi obiecanej. Zaczynali właśnie na takim miejscu, ale Mojżesz, kiedy jest wezwany, to tam jest powiedziane, że Mojżesz na pustyni pasł owce. No to jest paradoks, dlatego że wiemy, że na pustyni żadna owca się nie nakarmi. To tam nie ma, jak ktoś był nawet na pustyni judzkiej, jeśli już tę bralibyśmy pod uwagę, no to tam życia nie ma. Generalnie miejsce bardzo nieprzystępne i pewnie jako atrakcja turystyczna na chwilę tak, ale potem chętnie byśmy stamtąd już zabrali się i wrócili do normalnego świata. Dlatego to tłumaczenie jest nieszczęśliwe, że owce pasły na pustyni, no one tam nie miały czego szukać, paszy na pewno nie. Więc tutaj też od razu trzeba to ulokować na jakimś miejscu pustym, odosobnionym, na którym jest życie. Jest życie, jest strawa dla zwierząt, a jednocześnie jest to miejsce takie dostosowane, gdzieś odizolowane troszkę od świata zewnętrznego, na którym można się spotkać w ciszy z Bogiem. No to o to tutaj przede wszystkim chodzi. Sama pustynia znowu też w odniesieniu do narodu wybranego, te 40 dni, te kwarantanny, jak pan mówi, no to ta kwarantanna, która miała, no krótko mówiąc, wybić tego wirusa zbuntowania w narodzie wybranym, bo to o tym wiemy. No oni już byli na granicy w Kadesz Barnea i już tam mieli wejść, a tu naraz bunt, bo tylko Jozłemu jakoś tam Bóg dał wiarę, że to jest możliwe, a reszta tych zwiadowców była, czy Kaleb też mu tam towarzyszył, ale reszta była przeciw. No pan mówi, za bunt, to teraz ta właśnie kwarantanna. To 40 lat, czyli dwa pokolenia, żeby już nie było wśród was tych, którzy pamiętają te zwiady poza wybranymi, no to wtedy z takimi zacznę na nowo jeszcze raz próbę wejścia do tej ziemi obiecanej. A reszta na kwarantannę właśnie, byście wymarli, by was wymarł ten bakcyl, ta bakteria, ten wirus zła, no bo ten bunt ciągle trwa i ciągłe zwątpienie, ciągłe niedowierzanie, więc takich kandydatów Bóg nie potrzebuje. No oczywiście stąd potem też te symboliczne odniesienia do naszych różnych chorobowych kwarantan. Nie wiem, czy tu wystarczy tych wyjaśnień. Na pewno piękny temat. Powstało wiele ciekawych prac na ten temat też pustyni w ogóle. Wiem, że u księdza profesora Hałasa taka powstała praca o pustyni. Tu gdzieś chyba u mnie w magisterium ktoś pisał też właśnie na temat pojęcia Midbar właśnie tutaj w tym tekście Izajaszowym, ale też lata, takie dawne pierwsze początkowe wydziału naszego istnienia, gdzieś tam 2005, 2006, 2007 rok może. W każdym razie jest to temat bardzo wdzięczny i powracający, na pewno godny wielkiego zastanowienia i ciągle ta symbolika jest otwarta, ciągle można się doszukiwać różnych pięknych analogii i porównań.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Witam wszystkich. Mam na imię Jan. Ja mam takie proste pytanie. To odnośnie słów Pana Jezusa, nawracajcie się i głoście Ewangelii. Pan Jezus ten nakaz głoszenia Ewangelii, czyli dobrej nowiny, ponawia w czasie tej swojej drogi kaznodziejskiej kilkakrotnie. No ale to on w tamtym czasie, gdy Pan Jezus żył, one znaczyły, bo my teraz to rozumiemy w ten sposób, że Pan Jezus cierpiał na krzyżu, po 3 dniach zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Ale wtedy to te słowa znaczyły. No ja sobie kombinuję w ten sposób, nie? Na przykład, że patrząc się na pierwsze dni działalności Pana Jezusa według ewangelisty Marka, co Pan Jezus robi? Uzdrawia chorych. A w tamtym czasie było trędowatego, później tam paralityka i tak dalej, i tak dalej. W tamtym czasie choroba była kojarzona z grzechem, nie? Znaczy się, jesteś chory, to znaczy sobie na tą chorobę zasłużyłeś, prawda? Pamiętamy bunt Hioba, który, prawda, uważał siebie za człowieka prawego, a Pan Bóg dopuszcza do niego choroby. I on zastanawia się, dlaczego? Dlaczego? Przecież byłem w porządku. I Pan Jezus łamie ten schemat, nie? Mówi, że choroba nie jest, jesteś chory, to wcale nie znaczy, że jesteś grzesznikiem. Czyli to jest ta pierwsza dobra nowina. Później mamy tą drugą dobrą nowinę, prawda? Pan Jezus uzdrawia tego bodajże z uschłą ręką. Pan Jezus co to mówi? Nie? Mówi, że Syn Człowieczy tu na ziemi ma moc odpuszczania grzechu. A w tamtym czasie Syn Człowieczy czy Syn Boży to znaczyło tyle, co każdy Żyd, a my dzisiaj to czytamy, że każdy człowiek. Czyli każdy człowiek ma moc odpuszczania grzechu. I tak jest w istocie. Gdy na przykład ja przychodzę do Ciebie, bo wcześniej żałując, pokutując, naprawiając szkodę, przychodzę do Ciebie i mówię, odpuść mi mój grzech, przebacz mi moje winy, odpuść mi mój grzech. To jeżeli Ty mi odpuścisz mój grzech, to znaczy, że Pan Bóg, wtedy już Pan Bóg, że tak mówię, przepraszam Cię Panie Boże, ale Pan Bóg nie ma nic wtedy do roboty. To jest, ta druga nowina, nie? Teraz mamy, i to są wszystko w pierwszych dniach działalności Pana Jezusa. Później ta trzecia nowina, to Pan Jezus mówi, że nie szabat jest dla człowieka, nie człowiek jest dla szabatu, czyli szabat jest dla człowieka. Nie? No i wtedy już właściwie to już los Pana Jezusa, Pan Jezus już był przesądzony, to już miał właściwie też faryzeuszy dla kapłanów za dużo, wtedy oni już postanowili Pana Jezusa zabić. Ale tych takich dobrych nowin w ciągu tej, że tak powiem, powtarzając się tej kaznodziejskiej drogi na Pana Jezusa było więcej.
Dziękujemy.
Chcę dopowiedzieć jedną rzecz, bo bardzo dobrze Pan tutaj wszystko nam pięknie już właściwie powiedział, o co chodzi, tylko trzeba jakby jeszcze troszeczkę podtrzymać i jedno słówko dodać. Pan się pyta, dlaczego mają się nawracać, co mają zmienić sobie. No właśnie o tą zmianę chodzi. Bardzo dobrze Pan to tu w kontekście tych chorób, tych uzdrowień, tych oczyszczeń, tych egzorcyzmów, ja to nazwę, które zapoczątkowują właśnie działalność publiczną Pana Jezusa, to wszystko widać. No bo nie takiego na Mesjasza Żydzi chcieli, czekali. To też właśnie skierowanie swojego zainteresowania na chorych, którzy byli właściwie przeklęci. To ta ostatnia niedziela teraz trendowatym, że ci ludzie wyrzuceni ze wspólnoty. Mieli tam gdzieś dogorywać, gnić i za życia właściwie umrzeć. Nikt się nim interesował. Jako znak właśnie pewnego przekleństwa, kary Bożej. I teraz przychodzi ktoś i mówi, no ja właśnie tym będę się interesował. A przecież Żydzi mieli zupełnie inną koncepcję Mesjasza. Jezu, jestem Mesjaszem, ale zainteresowania nie będę kierował ku władzy, ku pokonaniu wrogów i tak dalej, bo tego Żydzi chcieli, więc się domagali. Nawet Jan Chrzciciel miał tutaj pewne wątpliwości. Tylko Jezus mówi, musicie się nawrócić, żeby mnie zrozumieć, że ja pójdę do ubogich, do chorych, do tych trendowatych, do tych śmierdzących ludzi tam, którym ciało odpada od kości i wy ich nie chcecie we wspólnocie, a ja właśnie do nich jestem posłany. I o co tutaj chodzi? To nawrócenie w greckim języku, bo to ciekawa rzecz jest. Brzmi jako, ono brzmi metanoia, metanoein. To są dwa słówka. Meta, nus. Nus to jest rozum. Meta, zmiana, powiedzmy, jakieś nawrócenie też to oznacza, tyle tam przedrostek. Czyli zmienić rozum, zmienić myślenie trzeba. Kiedy ja Chrystusa spotykam, to ja muszę zmienić, to zawsze jest. To do dziś tak jest. Człowiek w swojej pysze tam wszystko mogę, tu jestem Mesjaszem dla siebie, a tu okazuje się, że coś mnie powala, ale nie zbliżysz się do Chrystusa, jeżeli nie nastąpi ta przemiana, że to On jest Panem życia. No i właśnie tutaj o to apelował. On tam wtedy w tym konkretnym kontekście historycznym do tych Żydów właśnie o tym mówił. Nawróćcie, czyli zmieńcie wasze myślenie co do postrzegania osoby Mesjasza, bo taka koncepcja, jaką wy wyznajecie, to was zaprowadzi na manowce i zaprowadziła. Natomiast, żeby zrozumieć Chrystusa, trzeba zmian myślenia. Nam też ciągle dzisiaj. No to dzisiaj podkreślaliśmy różnych prawd, jak to człowiek już właściwie stanął w miejscu Stwórcy i myślę, że to o to dzisiaj Bóg też mówi. Nawróćcie się i zmieńcie wasze myślenie, że nie wy jesteście bogami i stwórcami decydującymi o tych czy innych aspektach życia, tylko ciągle jest Bóg. I to nawrócenie dziś będzie pewnie tego aspektu dotyczyć, a w starożytności właśnie tej koncepcji Mesjasza zbrojnego, Mesjasza, który z przemocą miał zdobyć władzę dla Żydów, dla Izraela. Jezus takim nigdy nie chciał być i od początku powie, bo to dopowiedzeniem jeszcze jest scena u Łukasza na początku w synagodze. Pierwsza konfrontacja, pierwsza jeszcze w rodzinnym mieście. Pan mnie namaścił, czyli jestem Mesjaszem. Mesjasz, Chrystus, to jest namaszczony inaczej. Pan mnie namaścił, to Jezus mówi, czyli jestem Mesjaszem, ale po co przyszedłem? Po to, żeby właśnie teraz, i tam jest cały katalog, iść, aby więźniom głosić wolność, chorym tam przywracać zdrowie i tak dalej, tam proszę sobie doczytać, wszystko tam będzie jasno powiedziane.
Bardzo dziękujemy.
W tym kierunku idziemy.
Bardzo dziękujemy. Audycja Szukając Słowa Bożego. Dziś był z nami ksiądz profesor Tomasz Tłodziecki, adiunkt Katedry Biblistyki Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Dziękujemy.
Dziękuję, ja też. Bardzo intensywne spotkania, bardzo się cieszę. Wszystkim udanego, tego głębokiego przeżycia czasu świętego Wielkiego Postu.
Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.